Magazyn. Polska Wielki Projekt.
Dzień dobry, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w audycji poświęconej Kongresowi Polska Wielki Projekt, który w skrócie można nazwać think tankiem zajmującym się współczesnymi problemami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi Polski. Moim gościem jest dzisiaj Bartosz Korzeniewski, profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Ośrodka Badań nad Pamięcią Zbiorową i Studiów Muzealnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podczas kongresów Polska Wielki Projekt wielokrotnie pojawiała się taka refleksja o potrzebie umacniania poczucia polskiej tożsamości narodowej, budowania współczesnego patriotyzmu. Czy i w jaki sposób pomocne są w tym muzea?
Myślę, że na problem należy spojrzeć z szerszej perspektywy, ale wiążącej się też z genezą całej tej inicjatywy Polska Wielki Projekt. Zacznę może od tego, że w latach 80. szwajcarski filozof i myśliciel Hermann Lübbe postawił taką bardzo ciekawą tezę i opisał proces postępującej muzealizacji, czyli takiego gwałtownego przyrostu ilości muzeów i ich znaczenia w kulturze krajów zachodnich. I zwrócił uwagę na to, iż im szybciej zachodziły w społeczeństwach zachodnich zmiany związane z modernizacją, z nowoczesnością, zmiany w sferze społecznej, ekonomicznej, kulturowej czy obyczajowej, tym paradoksalnie, tym silniej człowiek współczesny, zachodni człowiek zwracał się ku przeszłości, stawiając tam ważne pytania, właśnie pytania związane z tożsamością, no bo czymże jest tożsamość zbiorowa? Tożsamość zbiorowa jest jakby takim zbiorowym zapytaniem, kim jesteśmy. I właśnie na to pytanie, kim jesteśmy, w bardzo ciekawy sposób odpowiadają współczesne muzea. Współczesne, mówię tutaj z tym zastrzeżeniem, że w krajach zachodnich ten proces muzealizacji bardzo przyspieszył w latach 80. I to nie przypadkiem, ponieważ właśnie dlatego, że wtedy były widoczne coraz bardziej negatywne skutki tej przyspieszonej modernizacji, a więc tego, że zmiany następowały coraz bardziej dynamicznie.
Panie profesorze, tak? Chciałabym wrócić do tego pytania, kim jesteśmy, tak? Bo wydaje się, że jak jesteśmy teraz w Unii Europejskiej, to też często pojawia się w różnych materiałach, które promują pewne miasta, że jesteśmy Europejczykami, ale ta historia nie jest jak gdyby wspólna nam w takim sensie, że my nie tak samo oceniamy, nie tak samo podchodzimy każdy z państw wchodzących w skład Unii Europejskiej do swojej historii. Więc to pytanie chyba, kim jesteśmy, jest kluczowe, że jednak jesteśmy Polakami i o tej tożsamości mówimy.
Tak, tym bardziej jest to ważna sprawa, o którą pani pyta, ponieważ właśnie z moich badań, refleksji wynika, że w Polsce ten proces muzealizacji, tworzenia takich współczesnych, nowoczesnych, czasami multimedialnych, czy często multimedialnych, ciekawych muzeów, właśnie zaczyna się jakby w odpowiedzi na dylematy Polaków związane z wejściem do Unii Europejskiej. Bo tak się ciekawie składa, że pierwsze takie muzeum nowoczesne, cieszące się ogromną popularnością, to muzeum zainicjowane przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w roku 2003, Muzeum Powstania Warszawskiego. Zauważmy, że to się w zasadzie pokryło w 2004 roku z procesem wejścia Polaków, Polski do Unii Europejskiej i później już jakby było to związane z takim programem, który również w swoich pracach opisywałem, programem tak zwanej nowej polityki historycznej. Cóż to jest? To jest jakby inicjatywa środowisk prawicowych, obecnie będących u władzy, inicjatywa jakby tworzenia konieczności, jak może tak, innego podejścia do przeszłości, rewaloryzacji przeszłości, rewaloryzacji tej przeszłości chlubnej dla Polaków, co było w latach 90. zupełnie przeciwstawne tej tendencji, która wówczas panowała w tym światopoglądzie liberalnym kreowanym przez Gazetę Wyborczą prezydenta Kwaśniewskiego, tak, że przeszłość należy oddzielić grubą kreską, nowocześni zajmują się tylko przyszłością i tak dalej. A tu się okazuje, że właśnie taki kryzys, powiedzmy, tożsamości, to pytanie intensywne o to, kim jesteśmy, Polaków wchodzących do Unii Europejskiej, okazał się takim jakby impulsem do aktualności tego programu Nowej Polityki Historycznej, a jednym z punktów tego programu bardzo ważnym jest właśnie tworzenie takich nowoczesnych muzeów historycznych, bo czymże są takie muzea? To jest jakby forma pamięci kulturowej, takiej pamięci, która zostaje z nami na dłużej, która nie wiąże się jakby z nosicielami, z naszymi osobistymi czy rodzinnymi wspomnieniami, tylko jest w kulturze. No i właśnie stąd w tej chwili, w latach 2016-2021, ten proces gwałtownie przyspieszył. Tworzone jest bardzo wiele muzeów, które zresztą zostały zainicjowane już wtedy, za czasów pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości, na przykład Muzeum Historii Polski, które wreszcie w przyszłym roku będzie otwarte, ale szereg też mniejszych muzeów, jak Muzeum Pileckiego, Muzeum Kresów, no, przeróżne muzea, które właśnie mają za zadanie utrwalić przeszłość w takiej atrakcyjnej formie, zwłaszcza dla młodego pokolenia, aby ci młodzi ludzie zetknęli się jakby z tą przeszłością opowiedzianą w sposób taki narracyjny, ciekawy, i żeby ich to jakby zainteresowało i żeby to było jakby taką przeciwwagą dla tego procesu właśnie coraz szybszych zmian.
Wydaje się też, że musimy cały czas o tym pamiętać, żeby trochę pilnować naszego dobrego wizerunku, w takim sensie, żeby historia Polski, rola Polski w historii w ogóle Europy i świata nie była przekłamywana. Taka mała dygresja. Mój znajomy wrócił z Berlina, tam odwiedził Instytut Pileckiego, gdzie jest doskonała wystawa, i trochę tak przepytał te panie pilnujące, które notabene w ogóle nie mówią po polsku, to są oczywiście Niemki, i takie przepytał, jaką frekwencją się cieszy to muzeum, kto przychodzi, i te pani opowiedziały mu, że mnóstwo przychodzi Niemców, przychodzi dużo wycieczek szkolnych niemieckich do Instytutu właśnie Pileckiego. To taka dygresja, ale panie profesorze, ta troska o to, żeby historia Polski była pokazywana w prawdzie, to też czasami w tych realizacjach muzealnych różnie wygląda w praktyce. Sporo kontrowersji swego czasu było wokół Muzeum II Wojny Światowej, gdzie tam pewne postaci w ogóle nie były uwzględnione. Ja spotykam się często z takimi dwuznacznymi ocenami Muzeum Żydów Polskich, POLIN. Także to jest bardzo widać delikatna i jednak ważna sfera.
No tak, właśnie wymieniła pani tą świetną inicjatywę berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego. To jest właśnie realizacja w praktyce tego programu Nowej Polityki Historycznej, ale również w tym aspekcie, żeby prezentować obcokrajowcom naszą historię, bo trzeba się zdać sprawę, że Niemcy tak naprawdę zupełnie nie znają polskiej historii. Oni znają tą historię, którą im się przedstawia w muzeach. Zresztą, co ciekawe, w latach 80. kanclerz Kohl doszedł do władzy właśnie też z takim programem, łudząco zbieżnym z programem Nowej Polityki Historycznej. On to nazywał zwrotem duchowo-moralnym, tak bardzo patetycznie. I właśnie między innymi był tam postulat budowy Muzeum Deutsches Historisches Museum, czyli Muzeum Historii Niemiec, które od wielu lat funkcjonuje. No i Niemcy, podobnie jak inne narody, jakby znają tą historię od strony narodowej. Bo tak naprawdę, nawiązuję tu do pani pytania, nie ma czegoś takiego jak tożsamość europejska, tak? To były tylko jakby takie mrzonki czy marzenia osób, które były kosmopolitycznie nastawione. Tak naprawdę ze wszystkich badań wynika, że tożsamości nadal są narodowe, że Niemiec pozostaje Niemcem i jest dumny z własnej przeszłości, a Polak z przeszłości polskiej. No i niestety przez wiele lat ta polska pamięć nie była promowana, nie tylko tutaj u nas w stosunku do młodszych pokoleń, na przykład Polaków, ale również za granicą. I chciałem jeszcze nawiązać do tego, że Herman Lubbe bardzo często pojawiał się w publicystyce profesora Krasnozemskiego, który przecież jest jednym z inicjatorów tego projektu Polska, wielki projekt, i w ten sposób jakby tutaj chciałem zaznaczyć, że to wszystko wyrasta z takiej refleksji nad pewnymi negatywnymi konsekwencjami nowoczesności, która tak naprawdę powoduje pewnego rodzaju kryzys tożsamości i sposobem przezwyciężenia tego kryzysu jest poszukiwanie odpowiedzi na ważne pytania w przeszłości. No i właśnie to tworzenie muzeów historycznych, po to one są, ażeby dostarczyć jakby budulec do tego poszukiwania odpowiedzi na pytania, kim jesteśmy, tak jak pani mówi, wprawdzie, co nie jest łatwe, bo rzeczywiście Muzeum II Wojny Światowej na przykład było przykładem inicjatywy innego środowiska politycznego i tam szokująco inna była wizja historii Polski. Do tego stopnia znam sprawę bardzo dobrze, że rzeczywiście nawet w windzie, będąc tam często wtedy, widziałem reakcję starszych ludzi, którzy po prostu mieli wysokie ciśnienie, po godzinie musieli wyjść, ponieważ byli zbulwersowani, dlaczego nie ma tam w Muzeum II Wojny Światowej ówczesnym postaci Jana Pawła II, świętego Maksymiliana Kolbe. Gdzieś tam Pilecki jest, ale gdzieś tam tylko w jakimś kącie i tak naprawdę oczywiście w tej chwili to muzeum wygląda już zupełnie inaczej. Natomiast faktycznie nie jest tak, że przeszłość jest jedna i każde środowisko, czy to polityczne, czy szersze społeczne, prezentuje je tak samo. Tak? Każdy ma własną wizję. No i ważne jest to, żeby ta wizja przeszłości zawierała te pozytywne elementy, bo przecież chcemy wspominać głównie to, dumni jesteśmy z tego, co właśnie buduje, co jest pozytywne, a czego w historii Polski było tak wiele.
Panie profesorze, a czy zgodziłby się pan z taką tezą, może trochę kontrowersyjną, że takim punktem, takim obiektem, taką instytucją, która mogłaby łączyć ze względu na to, że rzeczywiście dotyczy historii już bardzo, bardzo odległej, są takie na przykład obiekty jak Zamek Królewski w Warszawie, też odbudowany przecież po wojnie, o tym też wielokrotnie było podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Czy pomysł na to, idea odbudowania Pałacu Saskiego, bo wydaje się, że monumentalne jednak, ogarniające czy absorbujące sporą przestrzeń, taką architektoniczną, urbanistyczną miejsca, będące takimi dużymi po prostu pomnikami, to też są ważne jakieś punkty, wokół których możemy się też jakoś gromadzić, czy z których możemy być dumni i wokół których możemy opowiadać historię Polski.
Oczywiście, takie miejsca jak Wawel czy Zamek Królewski w Warszawie, to są takie miejsca, które dla każdego Polaka są ważne już z samej nazwy, z samego faktu, że istnieją. Dodatkowo oczywiście wspaniałe wystawy w Zamku Królewskim, na przykład w Warszawie się od tych paru lat teraz odbywają.
Tak, bo to jest bardzo czynne wystawienniczo miejsce rzeczywiście i ma takie topowe wystawy, można powiedzieć.
Tak, pod dyrekcją pana doktora Fałkowskiego, rzeczywiście co roku są fenomenalne wystawy, regularnie tam z dziećmi swoimi chodzę i rzeczywiście jest to bardzo ważne miejsce muzealne i tak samo najnowsza inicjatywa rządowa, tak można to powiedzieć, idea odbudowy Pałacu Saskiego właśnie to ma na celu, ażeby poprzez taką wskrzeszenie tego ostatniego nieodbudowanego elementu przedwojennej Warszawy, bardzo ważnej symbolicznie dla Polaków, jakby dokończyć tego procesu odbudowy, ale w sensie takiej również symbolicznej, tak? Odbudowy Warszawy w sensie pojawienia się w niej wszystkich tych miejsc, które były ważne przez tyle lat. Także z tą ideą jak najbardziej też sympatyzuję, jestem blisko i mam nadzieję, że uda się ją zrealizować i że również w tej przestrzeni będzie to przestrzeń kolejnych muzeów, kolejnych dobrych inicjatyw muzealnych, które w ostatnich latach jest tak wiele. Myślę, że o tym zdecydowanie za mało się mówi, a w przyszłości będą na ten temat prace naukowe powstawać, bo rzeczywiście tych inicjatyw muzealnych w ostatnich 6 latach jest bardzo wiele, a to jest nie do przecenienia właśnie w tym procesie poszukiwania tożsamości i odbudowania tożsamości Polaków.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem magazynu Polska Wielki Projekt był profesor Bartosz Korzeniewski.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Polska Wielki Projekt.